własnym głosem. Tygodnik Radia M.
Dziś mówimy własnym głosem o medytacji. Osobą, którą poprosiłem o przybliżenie nam tego zagadnienia, był benedyktyn, ojciec Jan Bereza, od wielu lat zajmujący się dialogiem międzyreligijnym.
Ja się przyznam, że słuchając wypowiedzi mistrza Kajsena, zapamiętałem jeden fragment, który dla mnie był jakby nie do końca zrozumiały. Prosiłbym o jakiś rodzaj wytłumaczenia tego. Mistrz Kajsen powiedział coś takiego: medytując, jesteśmy poza moralnością ludzką. Ta moralność potrzebna nam jest tylko do tego, by funkcjonować między ludźmi. Czy to nie jest trochę różne od chrześcijańskiego punktu widzenia? Jak to rozumieć?
Znaczy, ja do końca nie wiem, co on miał na myśli, ale na pewno buddyzm bardzo duży nacisk kładzie na moralność. To jest właściwie podstawa i trudno mówić o medytacji bez moralności, w sensie oczywiście religijnym. Medytacja może być traktowana i często tak jest traktowana w procesach psychoterapeutycznych dla obudzenia naszego wnętrza, czy właśnie odkrycia tego wszystkiego, co w nas trudne i bolesne gdzieś zostało zmagazynowane w podświadomości. Medytacja na pewno jest pewnym procesem oczyszczającym i o tym wielu, wielu mistyków chrześcijańskich pisało, chociażby święty Jan od Krzyża. Ciemna noc, można to nazwać właśnie czasem oczyszczenia, ale na pewno w sensie religijnym nie można praktykować medytacji bez moralności. Znaczy, przestaje to być praktyką religijną. Chociaż no, trudno mi naprawdę powiedzieć, co on o tym sądzi, czy jak on to rozumie. Być może, że chodziło mu o to, że jeśli człowiek wchodzi dostatecznie głęboko, właśnie dzięki medytacji, staje się lepszym człowiekiem i żyje moralnie, ale bez tak jakby tej intelektualnej koncepcji moralności, że to jest jakby jego pierwotną naturą postępować dobrze, a nie na poziomie intelektualnym, gdzie my się zastanawiamy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Że człowiek głęboko duchowy postępuje moralnie poza tym dyskursywnym myśleniem. Nie wiem, czy o to mu chodziło, ale...
Ja mogę to powiedzieć ze swojej strony, że można było odnieść takie wrażenie. To znaczy, to właściwie powinno być teraz pytanie uzupełniające. Czy kontemplując, czy medytując, można odnaleźć w sobie to źródło, które powoduje, że nie poszukujemy dekalogu jako wyznacznika naszego działania, bo jest nam potrzebny, ponieważ cząstkę tego dekalogu, czy tej światłości po prostu odnajdujemy w sobie i przez pryzmat właśnie tego postrzegamy świat.
Buddyzm twierdzi, że natura, pierwotna natura człowieka jest dobra, że dobro jest wpisane w ludzką naturę i można się z tym zgodzić, przypominając Księgę Rodzaju i że Bóg stworzył świat, widział, że wszystko było dobre. I jeśli rozwijamy się duchowo, pogłębiamy swoją duchowość, docieramy do tej pierwotnej natury dobra. I tak bym to mógł zinterpretować.
Czyli poszukujemy po prostu za pomocą medytacji, poszukujemy tego źródła, które jest w nas samych, tego źródła dobra?
Tak by to należało zrozumieć, chociaż też trzeba dodać, że medytacja jest tylko jednym z elementów praktyki, to zarówno w klasztorach chrześcijańskich, jak i buddyjskich. W klasztorach dzen bardzo duży nacisk kładzie się na przykład na pracę. Pracę traktuje się jako formę medytacji, jako praktykę duchową. I pamiętam właśnie jeszcze ze spotkań z Filipem Kaplok, który porównywał rolę pracy w klasztorach buddyjskich właśnie z regułą świętego Benedykta. I jest takie właśnie zdanie w regule: aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Do benedyktynów przygnęło takie hasło: ret labora, módl się i pracuj. Ale święty Benedykt, no nie wiem, czy to powiedział. W każdym bądź razie nie mamy na to nigdzie dowodów, żeby te słowa gdziekolwiek z jego ust padły. I hasłem benedyktynów jest właśnie to wezwanie: aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Gdy benedyktyni pisali dokumenty, jakieś teksty, to na początku zwykle było słowo pax, a na końcu: aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. I paradoksem jest to, że słowa te zostały zawarte w rozdziale mówiącym o rzemieślnikach klasztornych. Żeby mnisi, ale myślę, że to dotyczy każdego człowieka, nie pragnęli jakichś nadmiernych zysków, właśnie nie pracowali dla pieniędzy, ale na chwałę Bogu. I to znaczy, że wszystko właściwie, co robimy, może czy powinno mieć ten wymiar duchowy, i to w klasztorach myślę, wszystkich tradycji jest bardzo podkreślane i myślę, że też dzięki temu benedyktynom łatwo się dogadać z buddystami i ten dialog benedyktyńsko-buddyjski najlepiej wychodzi, że sposób życia mnichów w klasztorach jest bardzo podobny. Właśnie modlitwa, praca, ubóstwo, pokora, posłuszeństwo, te elementy widzimy w różnych tradycjach religijnych i dzięki temu ten dialog jest łatwiejszy i bardziej owocny. Zresztą od początku taka była idea Stolicy Apostolskiej, która zachęcała benedyktynów do podjęcia tego dialogu, że na płaszczyźnie kontemplacji, na płaszczyźnie życia monastycznego ten dialog będzie najłatwiej podjąć.
Kiedy słuchałem ojca, miałem wrażenie, że nie potrzeba zupełnie zamykać się w klasztorach buddyjskich, żeby odnaleźć w sobie te wartości, które poniekąd buddyzm pragnie realizować.
Na pewno, ale czasami trzeba przejść długą drogę, żeby docenić to, co mamy najbliżej. Ja często cytuję Koziołka Matołka, który poszedł szukać daleko tego, co jest bardzo blisko, ale być może, gdybyśmy nie poszli daleko, nie spojrzeli inaczej na swoją wiarę z tej dalszej perspektywy, nie zostali zainspirowani w tym wypadku, powiedzmy, przez buddyzm i inne tradycje duchowe, być może nigdy byśmy tego w swojej tradycji nie zobaczyli.
Taka sytuacja ma miejsce na przykład, gdy zwrócimy uwagę na to, jakim językiem mówi do nas duchowość Dalekiego Wschodu. Ale o tym, jakim językiem się do nas zwraca i do czego ten język jest podobny, porozmawiamy sobie dopiero za chwilę.
Własnym głosem. Tygodnik Radia M. 107 i 6 FM.